Dobry wieczór. Po tej stronie mikrofonu Katarzyna Kochnowicz i na ziele witam Was wszyscy, kochani radiosłuchacze. Dzisiaj będziemy rozmawiać o przedwiośniu. Słyszymy się już za chwileczkę. Miesiąc kwiecień, mamy pierwiośnie, czyli taką właśnie wczesną wiosnę i trwa ona zwykle od około połowy kwietnia do drugiej dekady maja. W tym roku to przedwiośnie jest wyjątkowo chłodne, wszyscy jesteśmy spragnieni ciepła, fajnej temperatury. I co wyznacza taką wczesną wiosnę? Wyznacza ją kwitnienie pierwiostka lekarskiego, Primula veris z łaciny. Jest on pod ochroną, jest częsty dosyć na terenie całego kraju, ale jest pod ochroną. Pojawia się w słonecznych miejscach. Jest też pierwiosnek wyniosły, który jest pod ochroną częściową, ale tak czy siak powinno się je wszystkie traktować z należytym szacunkiem. Rośnie na łąkach, na polanach. U nas wszędzie widać go po tych takich stromych zboczach, jak się jedzie nawet Krzczonówką, tutaj po już w stronę Pcimia, po Skomielnej. Wszędzie widać go w takich laskach. Korzeń jest surowcem mało wartościowym, jeśli chodzi o pierwiosnki. I przedawkowany staje się niebezpieczny, a zbieranie go wiąże się ze zniszczeniem rośliny. Także chciałabym zaznaczyć, żeby nie szaleć z pierwiostkami, szanować je należycie, jako chociażby taki wyznacznik przedwiośnia. Na miedzach i w uprawach możemy zobaczyć także fiołka polnego. Teraz możemy zobaczyć liczne przytaczniki, pojawiają się stokrotki, na łąkach kwitnie rzeżucha łąkowa, którą ja kojarzę na przykład z dzieciństwa, zawsze robiłam z niej bukieciki dla mojej mamy. To są takie różowe kwiatuszki. Można listki takiej rzeżuchy, jeśli są jeszcze małe, zbierać sobie, dodawać do sałatek. Ona dosłownie będzie smakowała jak rzeżucha. Jest taka pikantna po rozgryzieniu, ale tylko młode. Później już są niesmaczne. Ale chciałam powiedzieć o roślince, która rośnie u nas na potęgę, a nie mówi się o niej, jest pomijana bardzo często. Są to wszelkiego rodzaju żywce. U nas najczęściej jest to żywiec gruczołowaty i żywiec cebulkowy. I to o nich chciałam dzisiaj opowiedzieć najwięcej. One są charakterystyczne w ogóle dla wyższych terenów Polski, dla południa Polski. Bardzo lubią rosnąć w lasach dębowych, w jaworzynach, w takich górskich olszynkach. Rzadziej pojawiają się w grądach z udziałem buka, ale ja u nas na przykład spotkałam je właśnie w grądzie z udziałem buka. Więc jakby nic nie jest niemożliwe. I taką ciekawostkę, na którą natrafiłam, przygotowując się do dzisiejszej audycji, żywiec ten cebulkowy, bulwkowaty, jest jednym z niewielu żyworodnych przedstawicieli naszej rodzimej flory. Co to znaczy? To znaczy, że on ma zdolność odczepienia jakiejś roślinki, jakiejś części rośliny od siebie i ona jest w stanie zasadzić, jest żyworodna i powstanie nowa całkowicie roślinka. Niektórzy z Was mogą kojarzyć na przykład żyworódka, która też ma takie zaczepki po brzegach liści, które odczepiają się i momentalnie ukorzeniają i mamy już nową osobną roślinkę. Żywiec cebulkowy do niedawna w systematyce był ujęty jako Dentaria bulbifera. Jednak aktualnie widnieje pod nazwą Cardamine bulbifera. Co to oznacza? To oznacza, że został właśnie przyporządkowany do rodzaju rzeżucha. Właśnie to słowo kardamine. I nazwa ta pochodzi z greki od kardamonu, gdyż właśnie mają taki podobny pieprzowy posmak. Nic nie jest bez przyczyny. Wszystko łacina nas rytuje w bardzo wielu aspektach, sugerując pewne rzeczy. Ale nazwa ta pochodzi z greki od kardamonu, gdyż mają właśnie podobny pieprzowy smak. A określenie gatunkowe bulbifera z łaciny oznacza wytwarzający cebulki, bo bulbus to cebula, a fero to niosę. I właśnie w nasadzie liści żywca cebulkowego umieszczane są takie charakterystyczne bulwki, to znaczy w tym miejscu, gdzie od łodygi odchodzi nam liść. Rosną takie maluteńkie kuleczki. Właśnie to mnie zachwyciło w nim, ponieważ jak trafiłam na niego pierwszy raz w lesie, to z daleka, ja mam jeszcze wadę wzroku, więc byłam pewna, że jest to rzeżucha łąkowa, ponieważ on ma takie właśnie delikatne, różowe kwiatuszki. Ale jak podeszłam bliżej, zauważyłam te kuleczki na łodygach i byłam nimi zachwycona. Jak dotknęłam, to właśnie odskoczyły. Już widziałam, że to nie jest ta sama roślina. I mam nadzieję, że kiedyś wy przeżyjecie taki podobny zachwyt poznaniem nowej rośliny. Zachęcam do odkrywania za każdym razem. I właśnie na wiosnę teraz, jak chodzimy, możemy zaobserwować takie młode roślinki. One są z pojedynczym liściem. I one właśnie w ubiegłym sezonie jakby odpadły od rodzica. Jakkolwiek to brzmi. Jeszcze jedną taką ciekawostką, którą wyczytałam dzisiaj. I tym razem u Łukasza Łuczaja, że żywiec cebulkowy, ten Dentaria bulbifera właśnie, ma liście smaczne, mało piekące i one są lepsze od innych żywców. Szczerze nie jadłam, powiem szczerze, nie jadłam. Piłam nalewkę z niego, owszem, ocet, ale świeżego liścia nie jadłam. Nie wiem w sumie dlaczego, chyba z tego zachwytu właśnie przed tym, że poznałam nową roślinę, która jest dodatkowo charakterystyczna dla południowych regionów. Ale dlaczego chciałam wam dzisiaj o nim opowiedzieć? Ano, jest to roślinka, która bardzo skutecznie może nam pomóc w najestrających problemach z zatokami i z przeziębieniami, zwłaszcza po całej pandemii, po czasach, gdy musieliśmy nosić maseczki, kiedy wielu ludzi teraz męczy się z zakażeniami grzybicznymi, z jakimiś zatokowymi, z jakimiś infekcjami, które są oporne na wszelkiego rodzaju lekarstwa. Żywiec przychodzi nam bardzo fajnie z pomocą, bo jego działanie fitofarmakologiczne polega głównie na hamowaniu rozwoju bakterii i właśnie takich opornych na tetracykliny, na penicyliny, na wankomycynę. On działa grzybostatycznie i fungistatycznie i hamuje rozwój drożdżaków candida, które, nie ukrywamy, ciepła temperatura plus maseczka i wilgoć sprzyja powstawaniu drożdżaków. I może kiedyś pani doktor Agata Krzywoń poruszy ten temat bardziej, jakby odnosząc się do tego żywca w moim wykonaniu. Ja mogę powiedzieć jako fitoterapeutka, że żywiec u mnie w domu i u mnie osobiście się sprawdza w tym temacie. Ma także silne działanie żółciopędne. Jest rozgrzewający, pobudza takie wydzielanie soków trawiennych. Przy okazji picia takich przetworów żywcowych działa silnie moczopędnie, ale także wzmacnia całą regenerację błon śluzowych i skóry. A przy okazji tych przeziębień odkaża, działa wykrztuśnie i odkaże drogi moczowe i układ oddechowy. Ma działanie odtruwające, a zastosowany miejscowo w formie na przykład papki działa antyseptycznie, poprawia ukrwienie, działa przeciwreumatycznie. Odnośnie działania przeciwreumatycznego, to w tym momencie wszędzie mamy pełno podagrycznika. Ja zachęcam do zobaczenia w internecie albo na przykład w aplikacji takiej, jest na telefon Flora Incognita. Można sobie zobaczyć, bo teraz wszystkie młode roślinki są bardzo fajne i przyjemne. Możemy sobie z nich zrobić gąszcz, przecier, dodać ze dwie łodyżki takiego podagrycznika i on bardzo fajnie działa właśnie na wszelkiego rodzaju reumatoidalne zapalenia stawów, w ogóle bóle stawów, regenerację stawów po zimie. Także zachęcam was bardzo. Wracając do żywca, on przyspiesza gojenie ran także. Obniża poziom glukozy i cholesterolu we krwi, więc jest fajny. I na taki, że tak powiem, ludzki rozum, język, jakie ma wskazania wynikające z tego jego działania fitofarmakologicznego. No to są właśnie wszystkie zakażenia układu oddechowego, jak mamy zastoje żółci i jak mamy spadek odporności we wszelkiego rodzaju takich ciężkich zakażeniach płuc jako wsparcia, w zakażeniu dróg moczowych. Teraz jak się ktoś przeziębił, wystawił nery na wierzch i gdzieś tam udowaliło, to jest bardzo pomocne. Przy miażdżycy, przy zespole zimnych dłoni i stóp, To jest dolegliwość wielu moich cioci, koleżanek i to przy bolesnych kolkach jelitowych i wątrobowych. Ale także, jeśli przychodzi wiosna, to każdy chce zadbać o swój wygląd, o to, żeby się zregenerować. Więc przy chorobach włosów i paznokci można właśnie działać zewnętrznie w formie wcierek, w formie okładów płukanek. Zewnętrznie na przykład można zrobić taką nalewkę albo ocet z żywca. I on jest doskonały do wcierania przy łysieniu, przy łupieżu. Bardzo ważne jest, żeby oczyścić skórę głowy, żeby on zadziałał dobrze i to będę powtarzać zawsze, bo wcieranie w skórę głowy wszelkiego rodzaju wcierek takich leczniczych mija się celem. Trzeba oczyścić tą skórę głowy, nawet jeśli miałby to być peeling z fusów po kawie albo z jakichś drobinek czy z gruboziarnistej mąki, żeby po prostu złuszczyć ten stary naskórek, który mamy we włosach. Przy łamliwości włosów też jest bardzo fajny żywiec. Jest bardzo dobry przy stłuczeniach i reumatyzmie, przy opuchliznach, jeśli mamy ukąszenia owadów, albo on w ogóle działa odstraszająco na komary i myszki w formie octu, więc też bardzo fajnie warto go sobie zrobić. Do kąpielach, przy egzemach, przy uczuleniach, przy łuszczyce. Jeśli ktoś na przykład robi sam w domu maści sobie na wypryski albo na łuszczycowe takie zmiany, to bardzo polecam. I wtedy, według doktora Różańskiego, czas takiej kuracji wynosi 2-3 tygodnie i trzeba go powtarzać co kwartał albo 2-3 razy do roku po prostu. Ale to się tyczy wielu ziół. Ziół nie stosuje się ciągle. Zioła stosuje się z przerwami, zawsze w konsultacji z lekarzem, ponieważ one wpływają na wiele innych rzeczy. A jeśli mamy zaufanego lekarza i fitoterapeutę, to już w ogóle jesteśmy w raju i wtedy jest cudownie. Bardzo ważną rzeczą, czyli przeciwwskazania. Jest to ciąża, laktacja i jeśli mamy krwawienia z przewodu pokarmowego, bo on wzmocni te krwawienia z przewodu pokarmowego i trzeba jakby o tym pamiętać. Druga ważna rzecz, zarówno ziele żywca, jak i kłącze żywca wraz z korzeniami, najlepiej jest używać, przetwarzać i jakby przerabiać w stanie świeżym. Czyli czeka nas bardzo duże wyzwanie, bo musimy iść do lasu, musimy go nazbierać przed deszczem. Fajnie by było, żeby na nas nie padało, tylko żeby był chociaż ten jeden dzień niepadający. Wrócić szybko do domu i jeszcze wszystko przerobić. To jest takie fajne, bo dodaje nam dużo aktywności na wiosnę, czujemy tą energię, więc liczę na to, że wielu was się zmobilizuje i spróbuje chociaż jedną rzecz zrobić, zwłaszcza, że może się przydać zamiast kupnego jakiegoś środka na stłuczenia, możemy zrobić swój własny i mieć go w lodówce. I teraz, dlaczego przerabiamy go na świeżo? Ano dlatego, że zawiera związki glukozynolatowe. I one ulegają jakby, no, one się niszczą, jak je suszymy albo podgrzewamy, więc musimy wszystko przerobić na świeżo. To inaczej są, one tracą takie cenne fitoncydy podczas suszenia i podgrzewania. Dlatego to jest jakby bardzo ważne. Najlepiej jest pozyskiwać z nich sok. Teraz co druga pani ma takiego słynnego robota, który bardzo pomaga też w jakiś tam sposób zrobić miazgę, zrobić marmolatkę, zrobić sok, wycisnąć, więc zachęcam, bo jest mniej pracy, chociaż najlepiej jest przycisnąć przez stary, dobry młynek. I wtedy bardzo fajnie przemielimy, poruszamy te komórki rośliny, wydostaniemy z nich to, co najlepsze. Najlepiej jest też oprócz soku zrobić taki macerat na letniej wodzie. Macerat, czyli maceratio, czyli wyciągamy substancje dobre z rośliny, która jest rozdrobniona do tej zimnej wody. Można sobie rozdrobnić, zalać zimną wodą, zostawić na noc pod przykryciem. Możemy zrobić też nalewkę na świeżym surowcu. Możemy nastawić ocet, tak jak jabłkowy, od podstaw. Albo macerować octem jabłkowym zioła. Wtedy wyciągniemy z nich więcej, przynajmniej według doktora Różańskiego. Jeśli mamy octy swoje domowe, to fajnie jest zalać właśnie taki rozdrobniony żywiec, mieszać, pilnować, żeby ta roślina nie pływała po wierzchu, bo wiadomo, spleśnieje. Jak zrobić na przykład taką nalewkę z żywca cebulkowatego. Jeśli mamy to ziele, to robimy według proporcji, tak na oko, czyli tak zwaną jedną część świeżo zebranego i rozdrobnionego surowca. I z tym rozdrobnieniem chodzi o to, żeby po prostu jak najwięcej z tej rośliny przeszło nam do tego rozpuszczalnika, jakim będzie alkohol. Zalewamy 5 częściami alkoholu 30-40%. Może być też wino wytrawne, może być ocet, może być olej, czyli 1:5. Zawsze jednak przed zalaniem olejem, przed zalaniem czymkolwiek, surowiec trzeba zwilżyć spirytusem albo wódką, aby zatrzymać działanie enzymów, no i też odkazić, czy zostawić na chwileczkę roślinę, żeby wyszły z niej robaczki, wszelkie żyjątka. A jeśli ktoś nie jest na przykład mocny w kremy, czy w maści, czy jakby nie siedzi w temacie kosmetyków, czy nalewek, można po prostu świeżą papkę, taką pulpę, taki gąszcz właśnie, który robi się też nie pesto, gąszcz, przecier tak zwany po polsku, surowca, można mrozić i użyć do wytwarzania takiego po prostu kompresu, takiego na bieżąco maceratu, który sobie wyciągniemy gdzieś tam w lecie, jak na przykład, nie wiem, stukliśmy się, jesteśmy pogryzieni przez owady, chcemy, żeby nam przyniosło ulgę, to wyciągamy sobie to z zamrażarki, najlepiej to powlewać taką papkę do małych foremek, są teraz do drinków, takie do mrożenia wody i wtedy mamy już poporcjowane do woreczków i możemy to użyć na bieżąco. Możemy też taki surowiec pulpy żywcowej po prostu zmiksować i zażywać po 2 łyżeczki 2-3 razy dziennie w przypadku przeziębień. Co jeszcze? A jak zrobić takie wino żywcowe na przykład, bo to też jest bardzo popularne z tego, co się dowiedziałam u radiosłuchaczek. To jest bardzo proste, dlatego że też zalewamy w proporcjach 1:5, gdzie 1 to jest ziele żywca, a 5 to alkohol. Boże, tutaj mamy wino, tak? Przepraszam. nie alkohol 40%, ale wszystko się trzyma tej prostej zasady. Nie, że każdy rozpuszczalnik coś innego. I on jest bardzo fajny przy obrzękach, przy miażdżycy, przy zaburzeniach krążenia. I to taki 1 kieliszek dziennie. Wytrawiamy go sobie spokojnie 2 tygodnie, miesiąc. Patrzymy też na chłopski rozum. To nie jest tak, że to wino musi siedzieć 14 dni i 14 magicznie musimy je teraz wyciągnąć i musimy je przelać. Patrzymy na tą roślinę, czy ten kolor wina się zmienił, czy te substancje przeszły nam po prostu do tego wina. Fajnie jest tym słoikiem potrząsać, żeby tam to się wszystko dobrze rozpuściło. Jak zmieni ten kolor na zielony, nasiąknie tą rośliną, to wtedy spokojnie cedzimy. Dodatkowo ważna sprawa, nie róbmy niczego na zapas, szanujmy rośliny, pamiętajmy o tym, żeby nie zrywać w lesie czegoś, czego nie znamy. Zawsze można napisać na stronę Innoziele, ja chętnie pomagam i doradzam, jak ktoś nie ma pewności co do zioła albo rośliny. To jest naprawdę bardzo ważne. Dodatkowo bardziej pyszna sprawa i fajniejsza to taki miód żywcowy. No bo pychotka, miodzik żywcowy, właśnie przy przeziębieniach. Mamy ten taki surowiec świeży, który przynieśliśmy z lasu, ponieważ, jak mówiłam, musi być przerabiany na świeżo, żeby te cenne fitoncydy nie straciły swoich właściwości. Mielimy je na papkę i na każdą 1 łyżeczkę papki dajemy sobie 1 łyżeczkę wina, 1 łyżeczkę gliceryny, albo jakiegoś glicerytu, jeśli ktoś ma. I do tego 1 łyżeczkę miodu i mieszamy. Przechowywamy taką mieszankę w lodówce. I taką rzecz też możemy zrobić właśnie z tych mrożonek, które mamy gdzieś w lodówce, bo sobie wyciągamy, mieszamy i mamy bardzo fajne jakby kojące działanie w momencie, kiedy nam dokuczają właśnie zatoki albo takie trudne przeziębienia, infekcje wynikające właśnie z długiego czasu izolacji albo znoszenia maseczek na przykład. A teraz mam taką propozycję, żeby przyciągnąć troszkę ciepełka do nas na ten weekend majowy nadchodzący. Pójdźmy już coś w klimacie typowo majowym. I do usłyszenia po przerwie.
Brnąłem do ciebie, Maju, przez mrozy i biele, przez śnieżyce i zaspy i lute zawieje, przez bezbarwne szpitalne korytarze stycznia. W tych korytarzach słońce gasło ustawicznie. A teraz maj dookoła, maj wyświęca ogrody i cały ja, i cały ja zanurzony w Jordanie pogody. A teraz maj i maj i maj dookoła się święci od wonnych bzów, szalonych bzów wprost w głowie się kręci. A teraz maj dookoła, maj wyświęca ogrody i cały ja, i cały ja zanurzony w Jordanie pogody. A teraz maj i maj i maj dookoła się święci od wonnych bzów, szalonych bzów wprost w głowie się kręci. I płyną przeze mnie dmuchawce jak dzieciństwa echa i wielka jest majowa moc, kiedy niebo się do ziemi uśmiecha. Śpi w twoim wnętrzu chłopiec, w chłopcu pierwszy zachwyt poznaje. Z twoich ziaren wyrosną sady, strudzonemu pielgrzymką ulżyj, dodaj wiary. A teraz maj dookoła, maj wyświęca ogrody i cały ja, i cały ja zanurzony w Jordanie pogody. A teraz maj i maj i maj dookoła się święci od wonnych bzów, szalonych bzów wprost w głowie się kręci. A teraz maj dookoła, maj wyświęca ogrody i cały ja, i cały ja zanurzony w Jordanie pogody. A teraz maj i maj i maj dookoła się święci od wonnych bzów, szalonych bzów wprost w głowie się kręci.
Witam was, moi kochani, po przerwie. Bardzo się rozgadałam o tym żywcu. Mam nadzieję, że nie namieszałam. Na stronie i na ziele postaram się napisać więcej o żywcu, specjalnie dla was, z przepisami i troszkę z modyfikacjami różnymi tutaj dostosowanym, tak, by były najprostsze i by jak najbardziej wam pomogły. A chciałabym teraz przejść do troszkę innego tematu, bo oprócz tego, że w lasach rosną różne roślinki, no to jakby mówi się ciągle, że na łąkach w lasach, a nie mówi się o samych lasach. A w lasach zaczyna kwitnąć czeremcha zwyczajna, padus avium, zaczyna rosnąć borówka czarna i poziomka pospolita, ale też drzewa rozpoczynają listnienie. To jest takie fajne słowo, które bardzo lubię, listnienie. Takie istnienie listków. Rozwój liści z pączków liściowych u drzew i krzewów. I jest to brzoza brodawkowata, zwana też zwisłą, bóg zwyczajny, dąb przybłukowy. No i też obcy u nas, ale kasztanowiec. I odnośnie kwitnących drzew, teraz tutaj u nas w okolicy tokarni z Komielnej Więciórki bardzo wybija się, oprócz tych kwitnących na biało czereśni czy wiśni, klon, który ma takie gęste, zielone kiście, które aż fluorescencyjnie widać z daleka, jak się jedzie. Kwiatostany to są klonu i one są jadalne. I co jest fajne, są w smaku lekko słodkie, są takie żywiczne, fajne. I spożywać je można na surowo albo smażone. Gdzie ja się o tym dowiedziałam? Dowiedziałam się o tym na blogu Gosi Kalemby-Droszcz, autorki trochę innej cukierni, na temat klonu właśnie. Zachęcam do zajrzenia w ogóle na jej stronę, bo ona ma mnóstwo prostych pomysłów, a tak cudownie zachwycających wyglądem, estetycznie powalających. I naprawdę te rzeczy są smaczne. To nie jest tak, że ktoś sobie wymyślił, że zjem sobie dzisiaj tego padela w imię czegoś tam, ale po prostu to jest... Piękno, które jest wcielone w życie i zachęcam bardzo do spróbowania, a kwiatostanów klonu to w ogóle, dlatego że rosną u nas, jest ich wszędzie pełno, niekoniecznie tych przydrożnych, ale tak w lesie po prostu nazbierać i spróbować w ramach eksperymentu i zobaczycie, że skojarzy wam się to troszkę z pszczółkami, z miodem. One są pewne takiej żywiczności i kwiatowości. I klon to jest drzewo, którego tajemnicę, myślę, zdecydowanie warto odkryć. Kiedy właśnie topnieją śniegi i drzewa u nas budzą się do życia, to ten klon jest takim drzewem, które zawsze się zauważa jako jedne z pierwszych. Można go kojarzyć też jako źródło soku klonowego. Można spuścić u niego z pnia sok klonowy. Teraz jest już trochę za późno. I z niego, z tego soku, tak jak z brzozy, przez odparowanie uzyskuje się syrop klonowy. I właśnie Łukasz Łuczaj twierdzi, że polskie klony mają w sobie, mają w swoim soku tyle samo cukru, co klony kanadyjskie, czyli około 6%. No to wyobraźcie sobie, jakie to jest słodkie. Jeśli chodzi o taką dziką roślinność, to jest deser po prostu. I to jest dwa razy więcej niż w soku brzozowym. Więc jeśli ktoś gdzieś pija oskołę, to może mieć jakąś świadomość albo wyobrażenie tego, jak przyjemno w smaku może być taki sok. Gosia Kalęba-Troszcz też zainspirowała mnie do tego, żeby spróbować poeksperymentować kulinarnie z takimi kwiatami klonu, bo ja do tej pory piłam je głównie w herbatkach, tak odżywczo, na wiosnę. Przynosiłam je mojemu wujkowi starszemu, który bardzo też lubił pić, zwłaszcza, że z miodkiem sobie to łączył, więc było cudownie. Ale jak poszłam nazrywać te kwiaty klonu, to zauważyłam, że pół drzewa jest w ogóle całe pokryte mrówkami. I tak myślę sobie, no spryciula. I wiedząc dobre. I w tym przypadku myślę, że mają absolutną rację. Słuchajcie, możecie ich spróbować na surowo, tak jak większość tam takich kwiatów. Są takie słodkawe i zielne, ale ich zapach jest niesamowity. I najfajniejsze jest to, że można też je usmażyć. A jak dzieciaki to usłyszą, to już w ogóle będą leżeć i piszczeć i prosić o takie na przykład w cieście kwiaty klonu. Normalnie ciasto jak do naleśników, albo ciasto jak do, nie wiem, do racuchów robimy. Co kto tam lubi, czy cięższe, czy lżejsze, czy na suchej patelni, czy troszkę jednak podsmażyć. Ale można je po prostu maczać w cieście i stawiać na patelni i smażyć. Można też zrobić je w wersji wege, na przykład z mlekiem, jakimś migdałowym czy sojowym. Można użyć wszelkiego rodzaju mąk, więc możemy połączyć zdrowe z super pożytecznym, troszkę tam salą przełamać ten smak. Odsyłam po konkretny przepis do trochę innej cukierni. Jest tam takich inspiracji bardzo dużo. I bardzo ważne, jeśli chcemy taki klon sobie usmażyć, to trzeba znaleźć go z dala od drogi. Fajnie by było, żeby te kwiaty już były kwitnące, a nie zwinięte całkowicie w taki kokonik jak pąki. I taki, żeby nam się udało znaleźć klon z niskimi gałęziami. Nie trzeba tego robić na wiadra, nie? Wiadomo. Tylko spróbować jako kulinarnego eksperymentu. Powiem wam tak, że ja bardzo lubię tego typu eksperymenty, lubię poznawać tego typu rzeczy. Mniej już jeśli chodzi o słodkość, bo za słodkim nie przepadam. I mogę też wam polecić wypicie takiej herbatki z klonu na wiosnę. Ja łączę ją z klitorią ternateńską, która działa tak nie pobudzająco, ale że tak powiem orzeźwiająco dla mózgu. Pomaga się skupić, relaksuje i odżywia ciało na wiosnę i sprawia, że człowiek czuje się cudownie. A jeszcze ten zapach, który się unosi w powietrzu i czuć ten ziołowy taki aromat. A to odrobina miodu troszkę podbija, troszkę słodyczy i to jest bardzo, bardzo dobre. Polecam wam coś takiego. Co tam jeszcze dzisiaj chciałam wam opowiedzieć? Zastanawiam się, czy czegoś nie zgubiłam o tym kwiecie klonu. Ale chciałam, pamiętam, dodać coś o drzewach, że takie przepisy właśnie odnośnie jadalnych drzew, jadalnych kwiatów i różnych części roślin, które rosną u nas w lesie, znajdziecie w książkach Smakowite drzewa Gosi Kalęby-Troszcz. Można sobie znaleźć fragmenty, są dostępne na jej blogu, zobaczyć, czy to coś dla was, ale zawsze zachęcam do eksperymentowania. Jest też coś takiego o mniejszym gabarycie niż drzewa i mam na myśli porzeczkę czarną. Porzeczkę czarną każdy zna, nie ma już tu strachu, że się ją pomyli z jakąś inną rośliną. Jak porzeczka wygląda, wszyscy wiemy. Większość z nas robi z niej soki, desery, je na surowo, ale pytanie, czy wiemy, jaka ona jest bardzo korzystna zdrowotnie i dlaczego, i że ma w sobie wiele rzeczy, nie tylko witaminę C. Ponieważ surowcem zielarskim porzeczki są liście, które zbiera się przed kwitnieniem lub później, w momencie, kiedy roślina nie daje całej swojej energii właśnie w te kwiatuszki albo w owocki. I ważne jest, żeby suszyć ją w ciemności po prostu, tak jak większe rzeczy, najlepiej to jest robić w ten sposób. W przewiewnym miejscu. I skład chemiczny takich liści, one są bardzo aromatyczne, zawierają bardzo dużo olejków eterycznych, właśnie też fitoncydy, karoten, garbniki, sole, kwasy organiczne i witaminy z grupy B, P i wiele, wiele innych. I one mają mniej witaminy C niż owoce takiej porzeczki, ale też ją mają. Czyli to nie jest tak, że musimy czekać na te owoce i liście są bezużyteczne, ale w liściach też jest jej bardzo dużo. I to jest bardzo ważne dla mnie. To było dla mnie odkrywcze jakiś czas temu. Jakie działanie ma taka porzeczka? Bo wyciągi z liści, uwaga, z liści działają przeciwwirusowo, przeciwbakteryjnie, żółciopętnie, moczopętnie, napotnie, tak jak lipa, przeciwgorączkowo, działają przeciwobrzękowo, wykrztuśnie, działają przeciwzapalnie, także przeciwreumatycznie, działają rozkurczowo. Ważne jest, żeby się dopajać całkowicie. Wiadomo, jak coś jest moczopędne, to żeby się nie odwodnić w trakcie trwania gorączki, żeby pić. I dodatkowo wzmagają działanie soku żołądkowego, regulują przemianę materii i pobudzają apetyt. Więc one mają bardzo wszechstronne działania i są wskazane głównie przy zakażeniach, stanach zapalnych układu moczowego, pokarmowego, przy nieżytach układu oddechowego, przy przeziębieniach, przy takim ogólnym osłabieniu, przy reumatyzmie i w przypadku reumatyzmu zawsze konsultujemy wszystko z lekarzem. W ogóle zawsze trzeba konsultować, bo surowce zielarskie mają wpływ na te leki, które bierzemy na co dzień. Jeśli ktoś zażywa jakieś inne leki, jest w terapii, ma inne choroby współistniejące, zawsze trzeba w ten sposób to robić. Jest bardzo dobrze też przy biegunce, przy nudnościach, przy chorobach alergicznych. Porzeczka jest cudownym remedium i ja robię z niej gliceryt, to znaczy zalewam pąki porzeczki, które teraz są właśnie, gliceryną kosmetyczną, uprzednio psiukając i rozdrabniając ją wódką, a później zalewam gliceryną. I taki ekstrakt glicerynowy, przecedzony na przykład po miesiącu, on jest bardzo słodki, więc dzieciom smakuje. Ja podaję sobie na przykład do herbaty czasami. Jeśli coś takiego chcielibyście spróbować, to proszę o konsultację, ale jakby ja zauważam bardzo pozytywne efekty i jest to super rzecz. Możemy też pić takie proste rzeczy, jak na pary po prostu. Dwie łyżki liści, jeśli nas coś rozbiera na wiosnę, jeśli są te pąki już, albo liście. Liście, mam wrażenie, są w ogóle są mało wykorzystywane, są niedoceniane. Gdzieś wszyscy zbierają te owoce, porzeczki, liście, no to ewentualnie tam, jeśli ktoś destyluje jakieś napoje dla wesołych ludzi, no to gdzieś tam ktoś coś wykorzystuje, ale cała reszta nie. Leczniczo, owszem, też jest właśnie wykorzystywane w ten sposób, ale nikt nigdy by nie pomyślał, że można zrobić napar z liści, zaparzyć i podać po prostu dziecku jak lipę albo sok z malin przy gorączce czy przeziębieniu, a jest to rzecz, która rośnie praktycznie przy każdym domu. I chciałabym, żebyście o tym wiedzieli, bo wydaje mi się to bardzo pomocne, po prostu. Dla mnie samej było bardzo pomocne i szkoda by było, żeby się zmarnowało. Można tak samo, jak z żywcem, zrobić taki miód, uprzednio robiąc alkoholaturę, czyli robiąc nalewkę jakby porzeczkową i łącząc ją w stosunku 1:1 z miodem, i mieszać, i zażywać taką, oczywiście w przypadku osób dorosłych, przy schorzeniach układu oddechowego. Można stosować sobie częściej, ale ona bardzo fajnie wspomoże nas i pomoże wyjść z tego wszystkiego. Taki sok z porzeczek, nawet jeśli on zawiera mniej niektórych tam, więcej witaminy C zawiera, jeśli nie gotujemy go przez pół dnia na piecu, ale działa wzmacniająco, odtruwająco, moczopędnie i napotnie właśnie, tak samo jak maliny, tak samo jak lipa. A jeśli teraz w okresie przeziębień i chorób mamy małe dzieci w domu, to takim surowcem, który działa łagodniej niż lipa, maliny, porzeczki, jest stokrotka, zwyczajna polna stokrotka, malutka. Ona działa bardzo lekko na potnie i bardzo delikatnie, tak rozgrzewająco i detoksykująco i przeciwgorączkowo. Jest bardzo fajnym surowcem, wdzięcznym. I wskazana jest bardzo przy kaszlu, taki sok z porzeczek, przy rekonwalescencji, przy przeziębieniu, przy osłabieniu, przy takich chorobach skórnych wszelkiego rodzaju. Bardzo często też spotykam się z tym, że miesza się taki sok porzeczkowy z winem aloesowym w stosunku 1:1, albo z innymi sokami ziołowymi właśnie, na przykład z syropem mniszkowym. To jest bardzo ciekawe. Bardzo ważne z tych wszystkich rzeczy, jeśli ktoś teraz suszy sobie jakieś zioła na wiosnę, one zaczynają się pojawiać, to żebyśmy im zapewnili dobre warunki do suszenia. Jeśli ktoś ma takie warunki jak osobne w ogóle ciemne pomieszczenie z przewiewem, to bajka. Jeśli nie, to mogą do tego służyć po prostu zamknięta stara szafka na strychu, ale zalecam otwarcie i zrobienie przewiewu na noc. Mam nadzieję, że dzisiaj troszkę wam rozjaśniłam z niektórymi rzeczami. Po pytania zapraszam, naprawdę można spytać, jeśli ktoś czegoś nie pamięta albo nie zna jakiegoś przepisu, czy chciałby coś sobie zapisać jeszcze raz, zapraszam na Inoziele. Pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy bardzo serdecznie. Dzisiaj audycję prowadziła Kasia Kochnowicz. Z Panem Bogiem.
Zakochał się zielony maj, radosny i szalony maj. I pełne szczęścia serce miał, a serce w butonierce miał. To róża tak zdobyła go, to róża odurzyła go. A swej miłości pełną treść pachnącą włożył pieśń. Różo, różo, noc czeka nas. Różo, różo, spójrz, księżyc gaz. Chociaż kwiecień chciał ostrzec mnie, ale ja, młody maj, zdobyłem cię. Lecz szał niestety krótko trwa, bo róża coś z kobiety ma. Majowym snem bawiła się, majowym snem znudziła się. Jak inny narzekała wciąż, o innym już myślała wciąż, aż ci się czerwiec serce dał, a maj ci krótko lkał. Różo, różo, noc siedzi z nas. Różo, różo, znów minął czas. Chociaż kwiecień chciał ostrzec mnie, ale ja, biedny maj, kochałem cię.